Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Przed nami, drodzy Państwo, rozmowy niedokończone, na które serdecznie zapraszam. Dziś o zagrożeniach fundamentów polskości. Naszym gościem jest pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Witamy bardzo serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Panie ministrze, każdy, jak rozmawialiśmy już na antenie telewizji Trwam, po 18:15, kto wchodzi w krąg polskości, musi mieć świadomość, że tutaj wszystko zaczęło się od chrztu świętego. Z tego jesteśmy też dumni, właśnie od chrztu katolickiego, bo tylko taki wtedy był. Język, literatura, kultura, stosunki między ludźmi, wszystko to przez chrześcijaństwo zostało uformowane. Jest lekkomyślnością atakowanie swego najistotniejszego dziedzictwa, ale też tak widzimy, dzieje się, bo mówimy o tej takiej triadzie, która stanowi fundament naszej jakiejś suwerenności, naszej tożsamości. Bóg, honor, ojczyzna, kościół, naród, państwo, suwerenność, niepodległość, racja stanu, to też tym kierowali się Polacy, którzy pragnęli odzyskać niepodległość. I widzimy, że dziś Polsce zagraża takie fundamentalne niebezpieczeństwo związane z idącą przez świat falę dechrystianizacji. Nie idzie tu o walkę z organizacją stricte kościelną, ani z dogmatami religijnymi, ale z całym etosem chrześcijańskim, z całą tradycją i urobioną wiekami moralnością. To, co dla narodów, tak myślę, zachodnioeuropejskich może być przejściową chorobą, chociaż widzimy, że trawi ona dość mocno, w Polsce mogłoby się okazać śmiercią kultury narodowej, końcem jakiegoś odrębnego bytu i fizycznie Polacy istnieliby nadal i mówili po polsku, ale straciliby żywą łączność z własną przeszłością, obserwując więc postępy faktycznej dekatolizacji Polski w ostatnich latach. To niebezpieczeństwo trzeba poważnie brać pod uwagę. Czy pan z taką tezą by się zgodził?
W pełni, nawet można by ją troszeczkę rozszerzyć, bo w takim wymiarze stricte politycznym trzeba mieć świadomość, że to jest druga faza, jeżeli tak można powiedzieć, ofensywy komunistycznej, tej, która się zaczęła w 17 września 1939 roku, później była kontynuowana po 1944 roku, zniszczyła miliony istnień ludzkich, wymordowała polskie elity, po te, które jeszcze ocalały po morderstwach i ludobójstwie hitlerowskim, i sprowadzić chciała naród polski no właśnie do takiego wyłącznie surowca, którym operował totalitaryzm sowiecki. Teraz ma nastąpić druga faza, która ma zniszczyć w ogóle ludzką tożsamość, nie tylko już narodową, ale także ludzką tożsamość, dlatego, bo ideologia LGTB przecież atakuje samą podstawę tożsamości ludzkiej. Tutaj w jednej kwestii bym uzupełnił trochę to, co ojciec powiedział, dlatego, że myślę, że także w wymiarze, jeżeli chodzi o społeczności zachodnie, ona ma niszczycielskie konsekwencje i może doprowadzić do zniszczenia tamtych społeczeństw także, również w tym wymiarze, w którym one jeszcze funkcjonują, gospodarczym, pewnym organizacyjnym, ale widzimy, że w coraz większym stopniu to są społeczeństwa, które się nie rozwijają, które opierają się wyłącznie na quasi niewolniczej pracy sprowadzanych środowisk spoza Europy, którym się pozwala rozwijać także w wymiarze przestępczym, w zamian za to, że korzysta się z ich taniej pracy. Więc to jest sytuacja, która ma negatywne konsekwencje, olbrzymie także dla społeczeństw społeczeństw Zachodu, ale zgadzam się, że dla narodu polskiego to zagrożenie jest szczególnie istotne, dlatego że my od 30 lat próbujemy się wydostać z konsekwencji okupacji niemieckiej i komunistycznej, ale tak naprawdę to przecież budowa, odbudowa państwa ma, realizowana jest w sposób ciągły dopiero od 2015 roku. Przedtem była próba rządu Jana Olszewskiego, potem rządu Jarosława Kaczyńskiego i prezydentury Lecha Kaczyńskiego, ale wszystkie te działania miały bardzo krótkofalowe, były bardzo krótkofalowe. Teraz mamy sytuację, która może pozwolić uruchomić także narzędzia państwowe dla tych działań, także głębszych, tych, które związane są z tożsamością kulturową, ale niestety zostały one zaniedbane i to, co przed chwilą słyszałem jako ostatnie frazy ojca Tadeusza, gdy rozpoczynaliśmy naszą audycję, jest jak najbardziej trafne, jest jak najbardziej celne. Musimy się skupić na zachowaniu, na pogłębieniu, na odrodzeniu myśli katolickiej i narodowej i kształtowaniu młodzieży zgodnie właśnie z tą myślą. Ważne jest bardzo, żeby państwo sprzyjało tworzeniu instytucji, które na trwale dałyby szansę młodzieży, by poznała wielkość polskiej cywilizacji i polskiej kultury. No jednym z takich narzędzi, na pewno jest ich bardzo wiele innych, ale tych, które zostały uruchomione po roku 2015 w wymiarze masowym, są Wojska Obrony Terytorialnej. To jest właśnie takie narzędzie, które pozwala zaangażować się młodym ludziom w wymiarze patriotycznym, chrześcijańskim, społecznym, zgodnie z fundamentami polskości. Im więcej tego typu instytucji będzie, tym, tak powiem, nasze szanse będą większe, bo chcę raz jeszcze powtórzyć, ten atak, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, ma swoje źródło nie w polskości, nie w Polsce, tylko z zewnątrz. On został z zewnątrz zorganizowany. Podstawowe środowiska społeczne polskie są jeszcze w pełni otwarte na odbudowę państwa i narodu polskiego w oparciu o te fundamenty, o których ojciec wspomniał, czyli fundamenty chrześcijańskie. Ale trzeba pokazać ich wspaniałość, trzeba pokazać ich wielkość, trzeba pokazać, jak w olbrzymim stopniu one budują polskość i sprawiają, że Polacy mogą być jednym z najbardziej wybitnych, sprawnych, bogatych i dających innym także możliwości działania narodów. To wszystko jest przed nami, to wszystko jest do zrobienia, byleby skoncentrować nasz wysiłek właśnie w tym wymiarze. Bardzo wiele zależy od przebiegu także tych politycznych wydarzeń, które obecnie się rozgrywają. Jeżeli Polska się podporządkuje temu zamachowi stanu, który się próbuje realizować teraz w Unii Europejskiej, narzucając zupełnie bezprawne narzędzia, których celem jest zniszczenie właśnie odrębności polskiej, zniszczenie polskości, włączenie nas do jednolitego organizmu paraeuropejskiego, bo on już przecież z tradycją europejską w istocie niewiele ma wspólnego. Współczesna Europa, prawdziwa Europa wyrosła z myśli chrześcijańskiej przecież, z myśli katolickiej. To były fundamenty i to są fundamenty Europy. One dzisiaj najbardziej, najpełniej są żywotne wciąż jeszcze właśnie w Polsce. W tym sensie my jesteśmy, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, nadzieją chrześcijańskiej Europy i musimy wziąć na swoje barki ten ciężar. Musimy mu sprostać. Myślę, że z takimi intencjami Jan Paweł mówił o naszej obecności w Unii Europejskiej. Ziściło się to bardzo szybko i jest to wyzwanie, które dzisiaj przed nami stoi. Olbrzymie role mają tutaj elity polityczne, które wzięły teraz na swoje barki odpowiedzialność za utrzymanie niepodległości Polski, bo to jest warunkiem uruchomienia wszystkich sił narodu polskiego. Jeżeli stracimy niepodległość, to wtedy nasza walka o przetrwanie kultury polskiej będzie dramatycznie trudna albo w ogóle niemożliwa.
Pan minister mówił o tej tkance narodowej, że jest zdrowa, ale gdy patrzymy na klasę polityczną, dosyć zróżnicowaną, a na tą klasę polityczną też głosują ludzie, Polacy, no to pytanie o tą suwerenność, bo te zagrożenia, które uderzają w wartości chrześcijańskie de facto, no celują w serce narodowej tożsamości, nie mówiąc już o lewicy, która no jakoś wydaje się stoi po stronie fałszywego takiego stereotypu ksenofobicznego czy nietolerancyjnego Polaka katolika. Dziś też chociażby nawet krótka rozmowa polityków różnej maści na temat świąt Bożego Narodzenia, no zapominają o tym, że te święta są z tej racji, że narodził się Zbawiciel Jezus Chrystus, a nie, że to mamy dzień wolny, prawda, i każdy go po swojemu przeżywa, ale właśnie ten dzień wolny jest dlatego, że narodził się Zbawiciel Jezus Chrystus, że jesteśmy narodem, który nie wstydzi się Boga, Kościoła, to naród, który jest honorowy, który dba o swoją ojczyzność, który dba o swoją ojczyznę.
Tak, oczywiście, który to przeżywa indywidualnie, ale w środowisku rodzinnym i chce przeżywać w środowisku rodzinnym, nie samotnie. Przecież ten symbol w postaci tego wolnego miejsca dla przechodnia, dla tego, który zagubił drogę, dla tego, który szuka towarzystwa, który jest elementem, że tak powiem, wigilijnej wieczerzy, no właśnie pokazuje, w jak wielkim stopniu dla polskości ważna jest rodzina. A rodzina to także ochrona życia, tego życia, które jest poczęte i które mamy chronić. Chronić je właśnie ze względu na to, że ono jest, także dobrem narodowym, że bez niego sami zniszczymy własny naród. Więc tutaj te wszystkie elementy, o których ojciec mówił, są zupełnie fundamentalne. Ale powtarzam raz jeszcze, że bez niepodległego państwa tego się uratować nie da. Ojciec mówił krytycznie o elitach. No, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, ojciec mówił o lewicy. No, mamy sytuację odmienną od większości nowożytnych państw, od Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii i tak dalej.
Znaczy, mamy problem z tym, co zrobili Niemcy z polską elitą i Rosjanie.
I Rosjanie, znaczy to, co nazywamy elity, to, co nazywamy lewicą, to jest po prostu spadek po okupacji rosyjskiej. No, to nie jest żadna lewica. To nie ma nic wspólnego z lewicowością. To nie ma nic wspólnego na przykład z PPS, frakcji rewolucyjnej Józefa Piłsudskiego, gdzie element patriotyczny był niesłychanie silny przy wszystkich różnicach gospodarczych, społecznych i tak dalej, z myślą narodową. Element patriotyczny łączył zawsze wszystkie polskie formacje intelektualne, ale także polityczne, kulturalne, intelektualne, polityczne, filozoficzne, naukowe i tak dalej. Powtarzam, przy wszystkich różnicach patriotyzm, niepodległościowy czynnik był wspólny wszystkim formacjom. Teraz jest inaczej, dlatego że tak zwana lewica to jest po prostu spadek po aparacie komunistycznym. I byłoby dobrze, gdyby społeczeństwo, ale także ci ludzie, którzy tam działają, to zrozumieli. No ale niestety tak nie jest. Chcę powiedzieć o pewnym doświadczeniu, które dla mnie jest wstrząsające. Być może niewiele osób to zauważa, ale jest taka grupa posłów, którzy weszli do Sejmu w ramach tego lewicowego układu, która głosuje podnosząc zaciśniętą pięść. Tak głosują. Podnosząc zaciśniętą pięść. To jest gest formacji komunistycznej w Hiszpanii w latach 30. A to nie jest że tak powiem, naturalne zachowanie. Nie, to jest demonstracja, którą można porównać tylko z Heil Hitler.
Ale oni wiedzą, co robią.
Ach, oczywiście, nie ma cienia wątpliwości, że wiedzą, co robią, bo właśnie oni są politycznym, najtrwalszym, najgłębszym zapleczem takich ludzi jak, przepraszam, zapomniałem nazwiska tej pani z Wrocławia, która, tak powiem, wprowadziła do publicznego życia polskiego przekleństwo jako hasło polityczne, prawda? Więc to jest to właśnie to środowisko
Marta
jest
Lempa,
jakoś tam, tak. Więc to jest, to oni właśnie tworzą najgłębsze zaplecze tego środowiska, czyli to jest środowisko świadomie nawiązujące do najskrajniejszych kształtów, najskrajniejszych formacji komunistycznych i chcą je odrodzić na nowo. I właśnie tego typu zachowania jak tej pani i środowisk ukształtowanych na wzór działań tej pani są ich ideałem. A przypominam zawsze, że pierwszym takim znakiem było to, co się działo na krakowskim przedmieściu w sierpniu 2010 roku, gdy zaatakowano krzyż, gdy zaatakowano tych, którzy bronili krzyża i czcili pamięć poległych nad Smoleńskiem. I wtedy właśnie tego samego typu zachowania po raz pierwszy w historii Polski zostały zademonstrowane i zyskały wtedy sympatię i wsparcie rządu pana Donalda Tuska, tak jak i likwidacja państwa polskiego teraz zyskuje aprobatę, wręcz formalną, otwartą aprobatę ludzi z Platformy Obywatelskiej i z Lewicy. Trzeba w związku z tym sobie zdawać sprawę, że żyjemy w czasach w takich, w jakich żyli nasi przodkowie w końcu XVIII wieku, gdy wręcz demonstracyjnie zdrada narodu i państwa polskiego jest eksponowana. Jest eksponowana jako dobro, jako coś, czemu trzeba sprzyjać, jako coś, co jest ratunkiem i dobrem dla narodu polskiego. Wojska carycy Katarzyny też były przedstawiane jako ratunek dla narodu polskiego. Sowieckie wojska taką samą miały pełnić rolę. Teraz po raz trzeci się nam przedstawia, tylko że przeniesiono centrum z Moskwy do Berlina, ale to dlatego, bo ideologia została przeniesiona z Moskwy do Berlina i do Brukseli. To jest kontynuacja tej samej ideologii, tylko z trochę zmienionymi formułami ideologicznymi, ale też chcę jeszcze powiedzieć, naprawdę nie namawiam nikogo do czytania manifestu komunistycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, ale przecież zniszczenie rodziny jest fundamentem manifestu komunistycznego, fundamentem tego tekstu napisanego w 1848 roku przez tych dwóch ludzi, który był początkiem, źródłem właśnie myśli komunistycznej do dzisiaj mającej swoje, tak powiem, nowe kształty, ale treść jest ta sama. Zniszczyć rodzinę, zniszczyć tożsamość człowieka, wytrzebić religię, pozostawić każdego samotnego wobec wielkiego aparatu państwowego i wobec ideologii antyludzkiej.
A jak pan ocenia, bo też teraz w kontekście Unii Europejskiej, chociażby weta, bo weto używane wielokrotnie przez państwa członkowskie w obronie narodowych interesów, dopiero kiedy Polska i Węgry zapowiedziały jego zastosowanie, stały się czymś nagannym, rujnującym wspólnotę i godnym potępienia.
No ale to jest propaganda, proszę ojca. No to jest propaganda, która ma oddziaływać na ludzi słabych, bojaźliwych, którzy, tak powiem, nie mają poczucia własnej tożsamości, własnego interesu, własnej odrębności i tak dalej, dla których wszystko, co zostanie napisane po angielsku, francusku czy niemiecku w jakichś gazetach czy w telewizjach jest najważniejsze, najistotniejsze, ponieważ jakby to jest punkt punktem odniesienia. Charakterystyczne jest to, że w tym samym momencie, kiedy jest dyskusja i przygotowania do weta złożonego przez Polskę i Węgry w obronie niepodległości i w obronie przecież tak naprawdę dotychczasowego kształtu Unii Europejskiej, bo tak w istocie to, z czym mamy do czynienia, jak już mówiłem wielokrotnie, to jest rodzaj zamachu stanu w Unii Europejskiej. To jest próba zniszczenia praworządności Unii Europejskiej. Otóż w tym samym czasie weto zamierza złożyć Francja w sprawie negocjacji co do kształtu porozumienia z Wielką Brytanią wychodzącą z Unii Europejskiej. I Francja się nie zgadza na te warunki, które przygotowywały pozostałe państwa, ponieważ są one dla Francji niewygodne i chce złożyć weto. I nikt przecież Francji nie będzie miał tego za złe. Podobnie jak nikt nie miał za złe Francji i kilku innym krajom, które kilka lat temu, wtedy kiedy była sprawa konstytucji Unii Europejskiej, Francja to zakwestionowała właśnie dlatego, że ten dokument, tak nazwany konstytucją Unii Europejskiej, wprost, otwarcie kwestionował niepodległość poszczególnych państw i w związku z tym dla Francji był niewygodny. Teraz, kiedy Francja w sojuszu z Niemcami ma gwarancję, że to nie będzie jej dotykało i tylko będzie przeciwko Polsce stosowane to zarządzenie, które oni przygotowują, Francja tutaj towarzyszy tej propagandzie antypolskiej, antywęgierskiej, w której się używa właśnie tego argumentu, że weto jest jakąś bombą atomową, jakimś ostatecznym narzędziem i tak dalej. Tymczasem weto jest na co dzień używane w Unii Europejskiej wtedy, kiedy broni się własnych interesów i co więcej, jest ono używane z takim obowiązkiem przyjęcia przez pozostałe państwa konieczności ustąpienia, bo jeżeli jakieś państwo używa weta, to znaczy, że sięga, że tak powiem, że w żadnym wypadku się nie zgodzi na to rozwiązanie. I w związku z tym, że Unia Europejska była budowana jako porozumienie konsensusu, pozostałe muszą to uznać. Dzisiaj ze względu na to, że to jest próba realizacji planu niemieckiego dominacji w Europie, przekształcenia Europy po wyjściu Wielkiej Brytanii w istocie w rodzaj imperium niemiecko-francuskiego, ze względu na nasz sprzeciw traktuje się weto jako jakąś absolutną zgrozę, niedopuszczalne stanowisko i tak dalej, bo to uderza w zamiary niemieckie i dlatego tak to jest formułowane i tak to się przekazuje w propagandzie wspieranej przez Platformę Obywatelską Donalda Tuska i tych wszystkich ludzi, którzy gotowi są wyrzec się niepodległości.
No właśnie, bo Donald Tusk jest nawet w stanie powiedzieć, że w polskiej polityce cyników gotowych podpalić kraj do własnej korzyści jest legion. Ale poparcie dla Unii jest wciąż bardzo wysokie, więc dziś gra na wyjście nikomu by się nie opłacała. Nawet tak daleko posuwa, że to może polexit.
No powtarzam raz jeszcze, my formułując kwestię weta, nie robimy tego z intencją wyjścia z Unii Europejskiej. Robimy to w obronie Unii Europejskiej jako porozumienia niepodległych i suwerennych państw i narodów, które mają prawo do swojej tożsamości. Co więcej, to prawo do tożsamości, ta różnorodność daje siłę Unii Europejskiej. Sprawia, że ona nie będzie podążała tym torem, który doprowadził Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich do katastrofy, do tragedii, do zniszczenia nie tylko jako państwa i gospodarki, ale także do zniszczenia moralnego ludności rosyjskiej i tych wszystkich narodów, które były okupowane przez Sowietów. Więc trzeba sobie uświadomić, że tak naprawdę w istocie to weto jest ratunkiem dla Europy. I ten ratunek my właśnie teraz realizujemy. Pan Donald Tusk, używając tych wszystkich pięknych słów, w istocie dokonuje apostazji narodowej i tak należy go traktować.
Te dwa światy takie, myślimy Niemcy, Francuzi, z jednej strony mamy struktury unijne, największy wpływ posiadają właśnie Niemcy, Francuzi, z drugiej no, my jako tacy samotny opór Węgrów, Polaków, czy to nie jest właśnie takie dwie tradycje, absolutystyczna i republikańska, czy tak możemy na to patrzeć, że to dwa inne światy i Niemcy dziś może sobie biorą takie za punkt honoru, że nie ulegną, że będą robiły zresztą to, co do tej pory broniły też własnych interesów.
No na pewno ten element ideowy, na którym w wymiarze takim stricte politycznym, o którym ojciec przed chwilą powiedział, tradycja absolutystyczna i republikańska, która dla Polski była no, niesłychanie istotna do końca istnienia pierwszej Rzeczpospolitej, a także później po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 roku. To był nasz wielki, wielki dorobek ideowy, właśnie tradycja republikańska i to, że nigdy nie podporządkowaliśmy się tym koncepcjom absolutystycznym, które w istocie czyniły z większości społeczeństwa pewnego rodzaju narzędzie zupełnie podporządkowane centralistycznym rządom. U nas element samorządowy, element tożsamości lokalnej, element właśnie wielokulturowy był zawsze bardzo, bardzo pozytywnie traktowany i bardzo respektowany, jest częścią naszej myśli politycznej, podobnie jak katolicka nauka społeczna jest częścią naszej myśli społecznej. Ja o tym nie powiedziałem niestety w pierwszej części, ale trzeba bardzo, bardzo mocno to podkreślić, że stosunek do pracy, stosunek do sprawiedliwości społecznej w Polsce został ukształtowany przez nauczanie prymasa Chlonda, przez nauczanie prymasa Wyszyńskiego i przez nauczanie Kościoła katolickiego, no oczywiście świętego Jana Pawła II. To jest niesamowicie ważny element, który chroni polską pracę przed takim wyzyskiem, skrajnym wyzyskiem kapitalistycznym, który ma swoje bardzo negatywne konsekwencje, bo sprowadza człowieka pracy do po prostu bezrozumnego narzędzia automatycznie wykonującego jakieś czynności. Katolicka nauka społeczna jest tutaj elementem kluczowym w polskim kształcie cywilizacyjnym, tak jak demokracja, tak jak właśnie republikanizm w kształcie politycznym jest niesłychanie ważny. Rzeczywiście można powiedzieć, że coraz bardziej się tutaj zarysowują takie odrębne nurty cywilizacyjne, ale ich współpraca wzbogacałaby tamtą część Europy, byłaby i jest dla nich korzystna, dlatego, bo uczłowiecza ten system coraz bardziej nienaturalny, coraz bardziej sztuczny, coraz bardziej polegający na wyzysku człowieka, nie tylko w sensie materialnym, ale także w sensie intelektualnym i moralnym przecież. Więc nasze działanie dzisiaj jest działaniem na korzyść właśnie takiego uczłowieczonego systemu społeczno-gospodarczo-politycznego, który był zawsze ważnym cechą charakterystyczną Europy i mam nadzieję, że się tego nie pozbędzie, że to zostanie nadal istotą myśli europejskiej. Ratujemy tradycję europejską dzisiaj. Jesteśmy ostatnią opoką, ostatnim szańcem ratującym myśl europejską. Taka jest prawda i warto sobie to uświadomić. A pan Donald Tusk, no cóż, pewno go zafascynowała pani Merkel, Niemcy, Bruksela, tak dalece, że już tylko język mu został polskim.
Czy pan minister zgodziłby się z takim tekstem jednego z dziennikarzy? To jest wojna. Wojna o przyszłość naszego kraju, suwerenność i prawo do samostanowienia. moment w historii, za który będą nas rozliczać przyszłe pokolenia i wystawiać rachunek, czując albo dumę, albo wstyd i rozpacz, że nie zdaliśmy tego egzaminu. Moment, w którym wielkie słowa o suwerenności, patriotyzmie i dobru ojczyzny nie są wstydliwym patosem, tylko po prostu polską racją stanu. Wszelkie polityczne rozgrywki, próba sił, przeliczania strat, zysków na euro z Unii nie mogą przede wszystkim kierować się interesem, przeważyć nad narodowym interesem i zachwiać postawą polityków, którzy mają obowiązek przede wszystkim właśnie kierować się interesem Polski.
Tak, tak, w pełni się zgadzam, chociaż wolałbym zastąpienie słowa wojna słowem walka.
Czy bitwa.
Które ma głębsze i szersze znaczenie, nie sprowadza się wyłącznie i przede wszystkim do aspektów militarnych. Ale także sięga tego, co jest tutaj najważniejsze, bo najważniejsze jest w tym kształcie z konfliktu, jaki teraz się rozgrywa, moralność, intelekt, siła woli, tradycja, świadomość odpowiedzialności narodowej, ale także używanie, kształtowanie tego państwowych struktur zgodnie z polską tradycją narodową. To jest najważniejsze. Przejście od, my przez ostatnie lata, co naturalne i sam w jakimś wymiarze temu w tym współdziałałem, bardzo nastawiliśmy nasze myślenie polityczne na zagranicę, na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to bardzo ważne, na współpracę z Unią Europejską, to też bardzo ważne, to wszystko jest niesłychanie istotne, ale teraz najwyższy czas, żebyśmy się skupili na wzmocnieniu siły narodu i państwa polskiego, bo to jest najistotniejsze. Bez przebudowy państwa polskiego, bez zrealizowania wielkich marzeń i dążeń narodu, który przez kilkadziesiąt lat walczył o niepodległość, czekając wreszcie na swoją wspaniałą, wyśnioną ojczyznę. No i tylko w pewnym stopniu to materialnym zaczęliśmy realizować, ale w moralnym, ale w kulturowym, ale w oświatowym, jeszcze jest bardzo, bardzo wiele mamy do zrobienia i byłoby dobrze, gdybyśmy się na tym teraz skupili, bo to pozwala skupić wszystkie siły narodu w obronie polskiej racji stanu, jak tutaj trafnie zostało w tym cytacie, który ojciec przywołał, powiedziane.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem jest dzisiaj pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Temat o zagrożeniach fundamentów polskości. Telefony do studia, do Radia Maryja Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Spokoju od zgiełku miast. Kochasz przyrodę, łąki, las. Gdy droga do pracy nie odbiera ci sił, w naszej Polsce jest najlepiej żyć. To tutaj woli płynie czas. płaczu krą. Tu wiara i miłość lubią być. W naszej Polsce jest najlepiej żyć. To tutaj woli płynie czas. To tutaj uśmiech gości w nas. To tutaj śpieszysz się, by być. W naszej Polsce jest najlepiej żyć.
Radio Maria, bardzo proszę.
Jeszcze raz kłania się Michał z Gdańska. Ojcze, pozdrawiam i ojca i pana ministra.
Dziękujemy.
Dzwonię w takiej sprawie bardzo mi leżącej na sercu. Ona wiąże się tematycznie z tematem, który poruszany jest dzisiaj w audycji. A mianowicie jakiś czas temu dzwoniłem również do studia naszego, kiedy gośćmi był między innymi minister Błaszczak. I w podobnym temacie zapytałem go o kwestię ustawy 1066, która bardzo, bardzo ma duże znaczenie w przypadku, tym bardziej teraz, kiedy jesteśmy, no, odważę się powiedzieć, skonfliktowani z Unią. Nie wiem, jak to daleko sprawa, na jakim to etapie jest, czy w ogóle jest na jakimś, są zamiary, ponieważ myślę, że jest jakieś w tym kontekście, co poruszamy w tych sprawach, jest jednak zagrożenie. To nie jest teoria, to może być praktyką. Więc jeżeli na pewno pan minister wie zdecydowanie, o co tu chodzi, i słuchacze, nie wiem, przypomnę, chodzi o kwestię realizacji, co nie daj Boże, tej ustawy 1066 w przypadku tak zwanych zagrożeń, no pamiętam to, że jeszcze z epoki moskiewskiej, dobrych interesów Unii Europejskiej, Związku Socjalistycznego Związku Unii Europejskiej. To tyle miałbym, dziękuję, z Bogiem.
Dziękuję, no nie wiem, czy jesteśmy skonfliktowani, no ale mamy prawo do wyrażania swojego zdania. Panie ministrze.
Tak, tak, ja też nie uważam, żebyśmy byli skonfliktowani. Najwyżej należy powiedzieć, że pani Merkel, która się upiera przy budowie Mitteleuropy, czyli tego buforowego systemu państw zależnych od Niemiec, jest skonfliktowana z zasadami Unii Europejskiej. Ale rozumiem, że to nie ma teraz w tej wypowiedzi najistotniejszego znaczenia. Najistotniejsze jest to, że jak się domyślam, ta ustawa jest przez pana odbierana jako ustawa pozwalająca na używanie służb państwowych innych państw w ewentualnym współdziałaniu czy działaniu na terenie pozostałych państw Unii Europejskiej. Takie porozumienia rzeczywiście mogą wynikać z tej ustawy, ale nie sądzę, żeby ona była rzeczywistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Nie to jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Dla bezpieczeństwa Polski jest zagrożeniem to, że pozwoliliśmy rozwinąć się strukturą Antify w Polsce, że pozwoliliśmy się rozwinąć strukturą, które uruchomiła ta pani, już nie pamiętam właśnie, no Marta zdaje się na imię ma, czy podobnie, z Wrocławia, prawda, że pozwoliliśmy na, że tak powiem, ekspansję ideologii LGTB, że był nawet taki wysoki minister zajmujący się szkolnictwem wyższym, który powiedział, że on się położy rejtanem w obronie obecności myśli, czy też, przepraszam, ideologii LGTB na wyższych studiach. To są nasze winy. To jest nasz problem. To jest nasze bezpieczeństwo. A nie to, czy ewentualnie dla pomocy zwalczania przestępczości niemieckiej na terenie Polski wezwiemy detektywów niemieckich. To naprawdę nie ma specjalnego znaczenia. Tak myślę, ale ponieważ pan to tak odbiera i często się spotykam z taką interpretacją, spojrzę raz jeszcze na zapisy i na praktykę, jak wyglądało dotychczas praktykowanie i wyciąganie konsekwencji z tej ustawy i zapewniam, że jak najszybciej w jakimś którymś z najbliższych felietonów w Radiu Maryja postaram się odpowiedzieć na tę kwestię, bo to bywa często przywoływane. Mnie się wydaje, że jakby to zmienia kierunek i kieruje nas w zupełnie błędną stronę. Nie to jest największym dla nas zagrożeniem. Największym zagrożeniem jest absolutny monopol medialny poza właśnie Radiem Maryja i kilkoma jeszcze radiami, nie wiem, Polskie Radio 24, prawda, i tak dalej, no ale one wszystkie mają nieporównanie mniejszy zakres, mniejszy, nie są tak szeroko podchodzące do problematyki kulturowej, rodzinnej, społecznej, duchowej, politycznej, jak jest to w programie i działaniu Radia Maryja, drugiego radia, a takich radii o tak szerokim właśnie działaniu i o tak głębokim sięganiu do istoty kultury polskiej powinno być, no przynajmniej radio publiczne przynajmniej powinno takie właśnie być. Niestety nie jest. Ani telewizja publiczna, ani radio publiczne takie nie jest, a w gazetach to w ogóle jest zupełny dramat, dlatego bo tam jest po prostu absolutna dominacja, jeżeli nie monopol niemiecki. Już więc ta medialna dominacja jest dla nas i wychowawcza dotychczas, szkolno-wychowawcza obcej ideologii jest dla nas największym problemem i największym przeciwieństwem. I także oczywiście problem kadr w administracji. No przecież widzimy, że ciągle nie wyszliśmy jeszcze z dawnych czasów, kiedy no, sposób działania administracji jest bardzo, bardzo odmienny od tego, jaka powinna być. Zamiast, tak powiem, służebności, otwartości, zainteresowania, etc., etc., mamy ciągle okienko, przed którym wszyscy musimy się skłaniać głowę nisko kładąc i to tylko jest symbolem relacji między biurokracją i administracją, a obywatelem. A to wszystko się bierze stąd, że ciągle mamy kontynuację kadr z okresu sprzed 89 roku, a nie głęboką zmianę, nie głęboką wymianę. To są zadania, które są przed nami. Choć oczywiście wzmocnienie armii, absolutnie, policji, absolutnie, tutaj się w pełni z panem zgadzam i powtarzam jeszcze raz, spojrzę na tę ustawę i odpowiem.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
I witam. Ja mam takie zapytanie do
pana. Pan ma na imię?
Piotrek z Małopolski.
Dziękuję.
Mam takie zapytanie do pana posła Macierewicza odnośnie właśnie tutaj z całym szacunkiem do pana posła, bo tutaj jest dość zasłużony dla państwa polskiego, ale takie ogólne pytanie, dlaczego rząd PiS na przykład tutaj choć ma możliwość wyboru na jakieś takie funkcje, na przykład tak jak wicemarszałek Sejmu jest wybrany z partii lewicowej, pan Czarzasty. Przecież można było wybrać kogoś innego, na przykład z partii Konfederacji, która jest bliżej poglądom Prawa i Sprawiedliwości i poglądom prawicowym, a wybiera się i promuje się właśnie takiego typu polityków, którzy popierają tą ideologii LGBT, czy tak jak była tutaj też przedstawicielka odnośnie tutaj rodziny, pani Biełat. Też no, to wszystko tak koliguje, to co tutaj pan mówi, że jako partia PiS jest antykomunistyczna i poglądy, a to wszystko się tutaj jakby no, nie deklaruje tak, jak powinno być. Bardzo bym się prosił o odniesienie się do tego.
Dziękuję, panie profesorze.
Pan wskazuje na błędy, które zostały, czy pomyłki, błędy, które zostały uczynione. Ma pan oczywiście rację, jeżeli chodzi o pana marszałka Czarzastego. No to się okazało ostatnio bardzo wyraźnie podczas tych demonstracji. Jego zachowanie było skandaliczne, nie ma co do tego wątpliwości. On zademonstrował, że tak powiem, że faktycznie tę funkcję wicemarszałka przyznano mu z takim nadmiernym optymizmem co do jego działania i jego zachowania. Chcę od razu powiedzieć, że to wynikało nie tyle nawet z problemu poglądów czy stosunku właśnie do ewentualnej ewolucji SLD, tylko z zwyczaju sejmowego, w którym te obsady są związane z klubami parlamentarnymi. Ta Konfederacja nie jest klubem parlamentarnym, jest kołem. I w związku z tym te formacje, te partie, które wprowadzają ponad 15 posłów do Sejmu, w sposób, tak powiem, zwyczajowy mają swoich wicemarszałków, mają swoich reprezentantów w kierownictwie Sejmu. To jest, powtarzam jeszcze raz, uświęcone pewnego rodzaju tradycją, ale zgadzam się z panem, że w czasach tak trudnych, z jakimi mamy do czynienia, trzeba wyciągać konsekwencje z zachowania ludzi, które są istotniejsze niż, tak powiem, pewne zwyczajowe uprzejmości, że tak powiem. Dlatego, bo okazuje się, że pewna kultura polityczna z naszej strony została wykorzystana przeciwko nam i przeciwko bezpieczeństwu państwa, na co nie można się zgadzać. Pełna zgoda.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Sławomir z Berlina dzwoni.
Proszę.
Nie mogę się dodzwonić przez cały czas do telewizji na ten numer 13 końcówka, ale w końcu był wolny ten telefon, ale jakoś nie mogę się połączyć.
Odwraźmy kogoś innego, a w tym momencie pana.
Tak, fundamentem Polski dla mnie jest na przykład rolnictwo i boleję nad tym i ochrona lasów i boleję nad tym, że była obrona korników, a nie puszczy, a profesor Szyszko został odsunięty z ministerstwa, tego nie rozumiem. I dobry minister rolnictwa też został odsunięty, dalej ta piątka dla zwierząt, to też poroniony według mnie pomysł. Jak z innymi rozmawiam, to przez to PiS straci wiele głosów, bo ludzie są oburzeni, że uważam, te zwierzęta mają, uważamy, że zwierzęta mają dobre warunki w Polsce, a jak dojdzie później ten przepis, by wszedł w życie, to dojdzie, co z tymi zwierzątkami się stanie? Do utylizacji dojdzie, zarobią na tym koncerny, albo pojadą za granicę i będą w gorszych warunkach, to tylko będzie niekorzyść dla tych zwierzątek, a szczególnie chodzi o rolnictwo, że zniszczone będzie, nikt nie myśli o rolnikach, nie rozmawia z nimi, są strajki rolników, telewizja nic o tym nie mówi, zagłusza tego, z rolnikami nie ma rozmów. No i boleję nad tym, poza tym uważam, że już teraz PiS dużo na tym no i ta 500+, to też uważam, że na pierwsze dziecko nie powinno być płacone, bo to dużo właśnie bogacze biorą te pieniążki, a biedni ludzie tracą na tym, powinno więcej być później dawane na drugie, trzecie, czwarte dziecko pieniążków. Także też uważam, że teraz PiS już wiele stracił, a te zwierzęta to powinno jak najszybciej być załatwione, bo rolnicy cały czas tracą, zaniżane są, tracą na tym finansowo i cały czas to stoi zawieszone. Także uważam, że później przy następnych wyborach to już ten PiS to nie da rady, a już Ziobro powinien, jego partia osobno wystąpić. Wtedy bym na nią i wiele osób by głosowało, albo profesor Piotrowicz, nawet jak się nazywa ten...
Tylko, że jeszcze dziś, panie Sławomirze, za wcześnie o tym mówić i to też nie temat, na kogo gdzieś tam będziemy oddawali. Sprawa o zagrożeniach fundamentów polskości dziś temat. Dziękuję bardzo. Panie ministrze?
No, bardzo interesujące. Trzeba będzie panu, panu profesorowi, panu członkowi Trybunału Konstytucyjnego Piotrowiczowi powiedzieć, że jest wzywany do założenia partii politycznej, no to by musiało się łączyć z rezygnacją jego z Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że byśmy stracili na tym dużo, a nie wiem, czy byśmy zyskali, ale głos wyborcy, głos obywatela, głos Polaka za każdy oczywiście bardzo się liczy i trzeba mu się uważnie przyjrzeć. I myślę, że tych problemów, które pan wyliczył, można by tę listę rozszerzyć i oczywiście jest prawda, że popełniono różnorodne błędy, jedne są naprawiane, na pewno jeżeli chodzi o rolnictwo, to ten problem ze względu na jego wagę olbrzymią, zgadzam się z panem absolutnie, i tutaj akurat nie ma pan racji mówiąc, że nikt nie rozmawia z rolnikami, no przepraszam, że będę mówił o sobie, ale ja nieustannie rozmawiam z rolnikami w okręgu piotrowskim, a to jest akurat okręg w dużym stopniu rolniczy, który, tak powiem, dostarcza 1/5 tuczników w Polsce, więc naprawdę o niesłychanej wadze. I udało się, tak powiem, doprowadzić do tego. Pan minister rolnictwa właśnie ogłosił chyba przedwczoraj, że zostaną wyrównane dla hodowców właśnie straty, jakie ponieśli w związku z COVID-em. Właśnie ten spadek cen jest wynikiem spadku popytu, no bo jeżeli są zamknięte restauracje i tak dalej, no to popyt oczywiście spada i więc staramy się w wielu wymiarach właśnie o rolników dbać i wrócić do tej polityki rozumiejącej wagę rolników, nie tylko w wymiarze gospodarczym, choć oczywiście też, to jest jasne, produkcji żywności, ale także w wymiarze kulturowym, także w wymiarze tego, że to jest podstawowa baza przyszłych polskich elit narodowych, że to jest taki fundament polskości w wymiarze ogólnonarodowym, więc tutaj pełna zgoda, choć pana krytyka czasami, myślę, jest no, taka zewnętrzna troszeczkę, bazująca na przekazie medialnym, a nie na rzeczywistości. Tak, oczywiście nasi wrogowie starają się to przedstawić. Tak nie jest, jak pan wie, ta ustawa nie weszła w życie, więc jest w tej sprawie deklaracja pana prezydenta. Są dyskusje i rozmowy wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości w tej mierze, więc proszę tego nie przedstawiać w sposób aż tak dramatyczny, choć zgadzam się z panem co do tego, iż dla wsi było to no bardzo ciężkim i poważnym przeżyciem. I różne inne rzeczy, które pan wymieniał, tak, oczywiście bardzo wiele rzeczy zostało zaniedbane bądź źle zrealizowane. To jest oczywiście prawda, każde działanie ludzkie ma swoje słabości. Myślę, że mógłbym panu wymienić także z sfer, którymi się zajmuję od lat, też wiele różnych kwestii, ale bilans w relacji do tego, z czym mieliśmy do czynienia i z czym możemy mieć do czynienia. Niech pan posłucha Donalda Tuska, niech pan posłucha tego Czarzastego, przepraszam, pana marszałka Czarzastego, proszę wybaczyć, niech pan posłucha pana posła przewodniczącego Zandberga, niech pan posłucha tych ludzi, niech pan zobaczy, co oni chcą zrobić z narodem polskim, jaki chcą nadać kształt Polsce i narodowi polskiemu. My musimy mieć świadomość, że wybieramy między jednym i drugim, że to nie jest tak, iż możemy mieć zawsze nieustannie, absolutnie idealny kształt. W życiu ludzkim musimy się borykać z trudnościami, które trzeba oczywiście zwalczać, które trzeba przezwyciężać, to jest jasne, dlatego o tym rozmawiamy teraz. Ale w ostateczności, gdy przychodzi do wyboru, to jedność narodowa jest tutaj rzeczą niesłychanie ważną, najważniejszą, bo ona nam daje tę siłę, która pozwoli nam przezwyciężyć gigantyczne siły, jakie mamy dzisiaj przeciwko Polsce. Musi pan sobie zdawać sprawę, że ten atak, z którym mamy teraz do czynienia, był kumulowany i organizowany przez dziesięciolecia. Przez dziesięciolecia, przecież aby doprowadzić do takiej absurdalnej propagandy LGBT na całym świecie, aby doprowadzić do takich absurdów ideologicznych, do takich kłamstw niesłychanych, tak powiem, fali kłamstw medialnych na temat Polski, aby tak rozpropagować kłamstwo smoleńskie, które zakrywa prawdę o zbrodni smoleńskiej, to trzeba było skoncentrować niesamowite siły, niesamowite pieniądze i niesamowite zaangażowanie, aby objąć swoim oddziaływaniem prawie całą prasę polską. No proszę się zastanowić nad tym. My musimy sprostać gigantycznym wyzwaniom. Jedność jest tutaj warunkiem absolutnym do tego. To nie znaczy przejście do porządku dziennego nad błędami. W żadnym wypadku. Ma pan tutaj rację i trzeba je oczywiście punktować, ale punktować je tak, aby nie stracić, nie rozbić, nie zniszczyć tego wielkiego dorobku, jaki osiągnęliśmy po 2015 roku. Nigdy polska scena polityczna, patriotyczna nie była tak zjednoczona jak dzisiaj. I to jest naprawdę wartość, o którą trzeba dbać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Ananas Częstochowy.
Prosimy.
Panie ministrze, bardzo proszę odpowiedzieć, dlaczego lasy państwowe mają przejść pod Ministerstwo Rolnictwa. To na pewno nie jest korzystne dla Polski i ze względu na pamięć świętej pamięci pana profesora Szyszki, on tak dobrze prowadził te lasy państwowe i na całym świecie był szanowany i w ogóle wszyscy się liczyli z polskimi lasami. No oczywiście oprócz tych ludzi, którzy kazali te korniki szanować, a nie las, a nie drzewa. Dlaczego teraz też się mąci i to jest naprawdę, na pewno bardzo niebezpieczne dla Polski, tak mi się wydaje. Dziękuję i czekam na...
Dziękuję.
Nie do końca zrozumiałem pani pytanie, bo o ile zgadzam się absolutnie co do pani zdania na temat olbrzymiej, gigantycznej pracy, którą wykonał świętej pamięci pan minister profesor Szyszko, no to jest w ogóle bezdyskusyjne i był przecież osobą o olbrzymim autorytecie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, prawda? Więc to i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, no po prostu na całym świecie. Więc tutaj to jest bezdyskusyjne, co pani powiedziała. To nie do końca rozumiem, dlaczego lasy państwowe nie miałyby być administrowane w ramach Ministerstwa Rolnictwa. Ja się na tym nie znam, żeby było jasne i nie podejmowałem takiej decyzji. Nie wiem nawet, czy rzeczywiście tak jest, jak pani mówi, ale zakładając, że tak właśnie jest, jak pani mówi.
Bo tak ludzie często komentują, czy komentuje się, żeby nie były lasy brane tylko przez taki pryzmat użytkowania czy użyteczności, ale również właśnie ochrony środowiska.
No ale przecież Ministerstwo Rolnictwa nie neguje i nie lekceważy tych właśnie funkcji ochronnych, prawda? Znaczy rozumiem, że jest intencja taka w tym pytaniu, tak? Ojciec tak to rozumie, że chodzi o to, żeby to było odrębne ministerstwo, tak?
Czy no, żeby może pozostało dalej w tym stanie, w którym było, bo było dobrze, prawda, to dobro chronione, dobrze było zarządzane.
Rozumiem. No więc tutaj się zgadzam. Na pewno, chociaż w olbrzymim stopniu jednak zależało to, nie było to związane z po prostu osobowością pana ministra Szyszko, więc takiej osoby drugiej już zapewne nie znajdziemy, chociaż no tą jego spuściznę, ten jego testament, ten jego dorobek należy kultywować, w związku z tym także pewne rozwiązania administracyjno-organizacyjne, które on wprowadził, bądź które kontynuował i szanował i rozwijał, należy na pewno brać też pod uwagę. To jest bezsporne, ja chętnie się temu przyjrzę, chociaż powtarzam jeszcze raz, moja wiedza w tej materii jest dosyć dosyć ograniczona. Zdaje się, że one są teraz w odpowiedzialności jednej z osób związanych właśnie z Solidarną Polską, ale głowy nie dam, może się w tej sprawie mylę, więc nie chciałbym tutaj tego rozstrzygać. Zgadzam się co do generalnej tezy, że linia pana profesora Szyszko powinna być kontynuowana. To na pewno jest prawda i o to będziemy dbali.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się?
Halo?
Jesteśmy na antenie. Proszę nam się przedstawić i podjąć temat.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Marcel i mam kilka spraw, jeżeli chodzi do pana ministra.
Proszę bardzo.
Pierwsza sprawa. Ani Tusk, ani obecny rząd w ogóle nie rozumie rolnictwa. W ogóle. Jest sprawa trudna, jeżeli chodzi o rolnictwo. Opłacalność jest bardzo niska. Przez wiele lat nie mogliśmy sprzedać ani owoców, ani warzyw, bo dla nas od nas mogą produkty rolnicze kupować Rosja, a my jesteśmy z Rosją skłóceni całkowicie. Byłem w Holandii czy w Niemczech. Tam każdy nadwyżka mleka, czy nadwyżka masła, czy produktów mlecznych, czy mięsa, to wszystko idzie do Rosji. A my się z nimi kłócimy. A dla nas to bardzo dobrzy Niemcy. Natomiast Rosja jest niczym. A to jest bardzo duży, dużo potrzebują produktów rolniczych. I myślę, że to jest wielki błąd. My się nie poradzimy, jeżeli chodzi o piątkę dla zwierząt. Przedtem zabroniliśmy produkować na suszone wątroby z gęsi, kaczek. 15 tysięcy ludzi straciło pracę. Jeżeli zwierzęta dobrze się czują, dobrze rosną, prawda, pięknie wyglądają, to zarzuty są jakieś do zwierząt, że one tam powiedzmy źle się czują, to ktoś tego w ogóle nie rozumie. Ja się dziwię, że rolnicy uwierzyli, powiedzmy, dla PiS-u, dla propagandy PiS-u. Dlatego, że PiS niewiele co robi. Oczywiście więcej niż Tusk i czy inne rządy, ale to jest wszystko za mało. To jest wszystko za mało. Następna sprawa odnośnie Unii. My kupujemy samoloty, broń z Ameryki, a kredyty bierzemy, a dotacje różne dostajemy z Unii Europejskiej. Myśmy powinni dobrze współpracować z Francją, mają bardzo dobre samoloty, ze Szwecją, wydaje mi się, a nie powiedzmy z Ameryką, ponieważ jest to kraj daleki, prawda, i nie zawsze, powiedzmy, dobrze na tym wychodzimy. Także ja mam takie wewnętrzne przemyślenia i bardzo przepraszam, że te sprawy poruszam. No i bardzo boleję nad polskim rolnictwem, że jest tak dobijane.
Nie przepraszać, bo do tego jest pan przekonany i z tą sprawą pan się zgłasza.
Słucham, może głośniej?
Nie musi pan przepraszać, do tego pan jest przekonany, dlatego sprawę pan podnosi i zgłasza.
Tak jest.
Dziękuję. Panie ministrze?
No, ja też dziękuję najmocniej, dlatego że już dawno nie słyszałem tak klarownej deklaracji PSL-owskiej, jak to, co pan sformułował. Ta cała formuła, że tutaj trzeba z Rosją koniecznie, a nie ze Stanami Zjednoczonymi, które są okropne, już lepiej z Francją, lepiej z Niemcami, Szwecją, z kimkolwiek, byle tylko nie ze Stanami Zjednoczonymi, a najlepiej przede wszystkim z Rosją. No, typowa formuła PSL-owska, nie mająca nic wspólnego z prawdą. My się z nikim nie kłócimy. My chcemy po prostu być niepodległym państwem. Nie kłócimy się też z Niemcami, nie kłócimy się z Rosją, tylko nie zgodzimy się na to, żeby oni narzucali nam swoje reżimy i swoje rozstrzygnięcia. My chcemy po prostu być bezpieczni. Nie chcemy być atakowani przez wojska rosyjskie, które są coraz bardziej kumulowane nad naszą północno-wschodnią granicą. Nie dalej jak przedwczoraj przyszła wyszła informacja o stworzeniu nowej dywizji w Okręgu Królewieckim, rosyjskiej dywizji, nawiasem mówiąc, jeżeli mam nadzieję, pan się w tym na tyle orientuje. Deklaracje antypolskie, działania antypolskie ze strony rządu pana Władimira Władimirowicza Putina są codzienne. Codzienne, a śmierć polskiego prezydenta do dzisiaj przez nich jest ukrywana i zarzuty są formułowane, kłamstwa smoleńskie wszędzie. To Rosja prowadzi politykę dla Polski najgroźniejszą, promującą sojusz niemiecko-rosyjski. Przecież Nord Stream 2 to jest właśnie próba stworzenia nowoczesnego paktu Ribbentrop-Mołotow. Pan Putin zresztą tego nie ukrywał, powiedział to bardzo jasno 31 sierpnia 2009 roku w rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte, co było niestety zapowiedzią tego dramatu, który następnie się później rozegrał, bo zaproponował właśnie przebudowę całej struktury europejskiej w oparciu o sojusz niemiecko-rosyjski. Wprost to zostało powiedziane. Nie chcę pana namawiać do kupowania Gazety Wyborczej, ale w Gazecie Wyborczej właśnie 31 sierpnia albo 1 września jest ten materiał pana Putina wydrukowany. Warto sobie to zobaczyć, bo już dawno i nigdy dotąd tak jasno nie zostało powiedziane, że Rosja dąży do stworzenia wspólnie z Niemcami i z tą przekształcaną na wzór socjalistyczny Unią Europejską jednego sojuszu trwałego układu, którego warunkiem jest zniszczenie polskości. Bo trzeba sobie z tego zdawać sprawę. W związku z tym mam wrażenie, że ten aspekt pan ujmuje z mojego punktu widzenia, przynajmniej jako człowieka zajmującego się bezpieczeństwem państwa polskiego i jego istnieniem jako warunkiem niezbędnym dla rozwoju narodu. Tutaj myślę, że pan się myli. Jeżeli chodzi o rolnictwo, no nie ma wątpliwości, że nigdy polskie rolnictwo nie rozwijało się tak dobrze, jak w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego nie ma wątpliwości. Błędy, tak. Nie ma, to też zgadzam się, że były one popełnione. Nie sądzę, żeby dotyczyły akurat tych spraw związanych z karmieniem i tak powiem gęsi, żeby tutaj był podstawowy problem, ale rzeczywiście różne błędy zostały popełnione. Wychodzimy z nich. Wychodzimy z nich i jestem przekonany, że wyjdziemy dlatego, bo zrozumienie wagi wsi polskiej we wszystkich jej aspektach, nie tylko gospodarczym, o czym już mówiłem, jest wśród polskiej formacji patriotycznej naprawdę bardzo, bardzo głębokie. Nawet jeżeli czasami bywają błędy, ale będziemy je naprawiali i będziemy starali się zrobić wszystko, żeby polskie rolnictwo rozwijało się, a ci, którzy zniszczyli polskie rolnictwo, to ci, którzy oddali pośrednictwo i skup w ręce obcych firm, bo przecież na tym polega problem. Pan mówi o niskiej dochodowości. To prawda, ale ta niska dochodowość wynika przecież nie z ceny rynkowej, tylko z tej, że skup produktów rolnych jest w rękach firm w 90% poza polskim cukrem, firmą Polski Cukier, którą udało nam się uratować. Miałem zaszczyt tutaj wspierać kolegów, którzy to na przełomie lat 90. i 2000. prowadzili akcję uratowania polskiego cukru. Poza tym jedną dziedziną w większości dziedzin po prostu skup jest w cudzych rękach. To zrobili komuniści i postkomuniści łącznie z PSL-em, tym, którzy właśnie przez cały czas mówią, że trzeba koniecznie z Rosją współpracować za wszelką cenę. Więc zgadzając się z różnymi pana krytycznymi uwagami, myślę, że rządy polskiego obozu patriotycznego będą dla polskiego rolnictwa najbardziej przyjazne ze wszystkich, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ubiegłego półwiecza.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Mieczysław z New Jersey. Bardzo podoba mi się, że pan minister wspomina o jedności Polaków. Natomiast myślę, że jest niewłaściwą osobą, żeby na ten temat mówić, bo chociażby działalność w KOR-ze, do której wprowadził między innymi Michnika i Kuronia, nie przyczyniła się do jedności Polaków, a poza tym jego wizyty tutaj w Klubie Gazety Polskiej w Filadelfii przyczyniły się bardzo mocno do rozbicia jedności Polaków tutaj. Dodam tylko, że kiedy na spotkaniu z ministrem pokazałem na plakacie, że jego ludzie no bardzo niewłaściwie postępują w stosunku do kolegów, a nawet nieuczciwie, no to odpowiedź ministra była, że to są metody ubeckie. Kiedy powiedziałem, że trzeba się zainteresować prawdą, jaka jest, no to minister mówi, że no prawda tak, ale nic nie zrobił, ani nic nie powiedział. Także wydaje mi się, że trzeba zacząć od siebie, tak samo jak i Zjednoczona Prawica. Mógłbym bardzo dużo na ten temat mówić, bo wysyłam listy do prezydenta, do premiera, nie ma odpowiedzi, a jak są odpowiedzi, to są na tematy stworzone przez siebie, a nie przeze mnie. Mogę udowodnić na swojej sprawie, że prawa konstytucyjne są łamane na każdym kroku w Polsce przez prokuraturę i przez sądy oraz przez administrację państwową. W ten sposób się nie buduje jedności Polaków. Proszę mi wybaczyć. Bardzo chętnie posłucham odpowiedzi pana ministra, z którym osobiście rozmawiałem w Klubie Gazety Polskiej, w Domu Polskim w Filadelfii wraz z inżynierem Berczyńskim. Mieliśmy czas, żeby porozmawiać, no i jeżeli się przemyśla 1299 razy, że ma się agentów na liście, a się podejmuje współpracę, no i mówi się, że dzięki temu do dzisiaj jestem w polityce, no to tak się nie buduje lepszej Polski. Proszę mi wybaczyć, ale tak się nie buduje lepszej Polski. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie panu dziękuję. Mam kilka hipotez, z kim rozmawialiśmy, ale to zostawmy to teraz na boku. Jedno jest pewne, oskarżenie Polski z pana ust, że jest niepraworządna, że polski wymiar sprawiedliwości, bo rozumiem, że nie chodzi panu o sądy, które są w rękach dawnego aparatu, tylko o prokuraturę, bo to pan przywołał, jest bezprawna, że no pan po prostu powtarza Gazetę Wyborczą i niestety wtedy pan robił to samo, z przykrością muszę powiedzieć. Pana oskarżenia wobec ludzi, którzy stworzyli komitet smoleński i katyński, którzy pracują na rzecz właśnie patriotycznej jedności Polaków w Stanach Zjednoczonych, wówczas skierowane przeciwko nim i teraz po kilku latach powtórzone na falach Radia Maryja, są po prostu nieprawdziwe i lepiej, żeby pan to rozważył, ale ja przyjmuję każdą krytykę i oczywiście do każdej się jestem gotów przyznać i ją zanalizować. Pan mówi o tym, że wprowadziłem do Komitetu Obrony Robotników pana Kuronia i pana Michnika. To nie jest prawda. Tak niestety nie było. Niestety tak nie było. Tak bym to raczej sformułował. Komitet Obrony Robotników został założony przez instruktorów pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy w roku 76 i niestety wtedy był taki czas, może warto, żeby pan to pamiętał, iż tak wielu odważnych do przeciwstawienia się totalitaryzmowi komunistycznemu nie było. Tak wielu odważnych nie było, a zwłaszcza, żeby podjąć jawną publiczną działalność przeciwko komunizmowi. Zapewniam pana, pan to zresztą wie, ale słuchacze mogą nie być tego świadomi, że pierwszymi, do których się zwróciliśmy, byli koledzy z formacji patriotycznych, z formacji niepodległościowych. Nie lewica laicka, ale właśnie ludzie z tak zwanej z organizacji Ruch. Ludzie ze środowiska pana Andrzeja Czumy byli naszymi pierwszymi adresatami z prośbą o współpracę. Niestety mieli inną koncepcję organizacyjną, ja ją rozumiem i szanuję i w żadnym wypadku nie miałem o to pretensji, ale nie rozumieli tamtego czasu, który wymagał właśnie jawnego działania, dlatego bo zbliżał się koniec komunizmu i było istotne, czy przygotujemy naród do odbudowy niepodległego państwa, czy też będziemy skazani wyłącznie na przemalowanych ludzi z aparatu komunistycznego wtedy, kiedy dojdzie do zmiany, bo to, że ona nastąpi w najbliższych latach, było wtedy w 1976 roku już dla nas oczywiste, chociaż mam świadomość, że większość narodu, większość społeczeństwa i większość polityków, także opozycyjnych wówczas, nie zdawało sobie z tego sprawy. W związku z tym pana zarzuty nie są po prostu prawdziwe, a nasz spór i z panem Michnikiem i z panem Kuroniem był naprawdę dosyć intensywny i jest, powiedziałbym, nawet bardziej intensywny w ciągu ostatnich 40 lat niż panu się to wydaje, bo to są właśnie ludzie, którzy zwłaszcza od roku 1992, od tego momentu, kiedy została uchwalona przez Sejm, podjęta przez Sejm uchwała lustracyjna, a potem likwidacji WSI, a potem także związanej z obroną ziem zachodnich i obroną tego, że nam się należą reparacje od Niemiec. To są wszystko działania, które właśnie podejmowaliśmy, mimo tego, że atakowali nas tacy ludzie jak Kuroń, Michnik i cały aparat, jaki oni w swoich rękach dzięki komunistom przenieśli do Polski po roku 89. Dziwię się, że pan nie sformułował jeszcze jednego zarzutu, który zwykle ze strony ludzi o pana sposobie myślenia jest formułowany. Mianowicie zarzuca mi się, że podzieliłem naród, ponieważ dążyłem do wyjaśnienia dramatu zbrodni smoleńskiej. No, ja chcę raz jeszcze podziękować telewizji Trwam za to, że wyświetliła ten raport ujęty w formie filmowej, pokazujący cały materiał dowodowy, wskazujący na to, że to strona rosyjska jest winna tej zbrodni. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która uświadamia nam, w jakim momencie historycznym jesteśmy, bo to był początek tragedii, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Warto, żeby pan sobie z tego zdał sprawę, a za błędy wszystkie, jakie popełniłem, serdecznie przepraszam, ale kolegów z komitetu Smoleńskiego i Katyńskiego będę zawsze bronił, bo dokonali oni wielkiej pracy i dokonują wspaniałej, wielkiej pracy wśród Polonii amerykańskiej i bardzo im za to jestem wdzięczny.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu Ministrowi. Szczęść Boże. Mariusz z Wrocławia. Dziękuję bardzo za audycję, za czas poświęcony dla nas, możliwość wypowiedzenia się. Ja prowadzę działalność bez mała 40 lat, kiedy zatrudniałem 20 ludzi, 3 lata temu 5, dzisiaj mam jednego. I to, że tyle lat pracuję prywatnie, to świadczy o tym, że dawałem sobie radę w czasach komuny, w okresie przekształcania gospodarki. I jakoś sobie radzę dzisiaj, nawet w okresie tym trudnym koronawirusa. Ale pewne decyzje PiS-u, jestem w ogóle wyborcą od zawsze PiS-u i te wypowiedzi, które tutaj są od wielu słuchaczy, zresztą moja podobnie, ma na celu zwrócenie uwagi na pewne problemy, które pewną grupę ludzi trochę zniechęcają. Jest tutaj na pewno ta ustawa piątka dla zwierząt, ona ma kilka aspektów. To z jednej strony jest uderzenie w naszych nie tylko rolników, ale w rodzinne przedsiębiorstwa, które są powiązane z rolnictwem, ale jest jeszcze głębszy problem. Problem polega na tym, że ta ustawa została wprowadzona w sposób nieprzewidywalny dla nikogo. I to, co nas odstraszało od innych frakcji parlamentarnych, no to pokazało się, że nie możemy być pewni tutaj nawet pewnych działań PiS-u. To powoduje również tego typu działanie, że cała rzesza ludzi rejestruje działalność za granicą. To już nie tylko Wielka Brytania, ale i Czechy i Słowacja. Więc w tych krajach łatwiej jest prowadzić działalność. Jakiś czas temu po wyborach wyrażał pan zadowolenie, że głosowało na Zjednoczoną Prawicę o około 2 milionów wyborców więcej. I to prawda. I to byłby piękny wynik, gdyby nie to, że praktycznie nie zwiększyła się przewaga w Sejmie, a Senat został, no niestety, praktycznie utracony. Nie można lekceważyć wyborców przez nierozsądne ustawy. Nie można też zwalniać tak dobrych ministrów. Zarówno tutaj, jeżeli chodzi o pana jako ministra, miał pan olbrzymie poparcie naprawdę tych prawicowych wyborców, podobnie jak pan Szyszko, czy obecnie ostatnio pan minister z rolnictwa. No to bardzo, bardzo boli nas tych twardych wyborców. I czujemy się trochę zawiedzeni. Nie chcę powiedzieć, że oszukani, ale tak jakby trochę wykorzystani i trochę podważyliście państwo zaufanie do siebie. To z mojej strony tyle. Na pewno tematów można by było mnożyć, bo tak jak w gospodarce jest tematów wiele, ale ja z swojej strony tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Mam nadzieję, że trochę się uda
Dziękuję. Dziękuję panu bardzo.
Ja bardzo dziękuję. Bardzo pana słowa są dla mnie i interesujące, i istotne. A niech pan zauważy, w jakiej formule pan powiedział. Powiedział pan, że no właśnie rezygnacja ze współpracy w rządzie z takimi ludźmi jak pan minister Szyszko, pan minister Ardanowski, czy wymienił pan także moją osobę, podważyło zaufanie, mieliśmy duże zaufanie i tak dalej, poparcie, robiliśmy dobre rzeczy, a potem mówi, w ten sposób państwo nadużyliście, czy też podważyliście nasze zaufanie. No, ja nie składałem dymisji, jak pan się orientuje. Ja nie składałem dymisji, tylko że polityka nie polega na tym, iż z racji tego, że zmienia się pewien kierunek na taki, co do którego można nawet mieć daleko idące wątpliwości, to oznacza, że będę niszczył jedność. Bo to są dwie różne sprawy. Trzeba sobie z tego, trzeba to rozumieć. Polityka jest działaniem długofalowym, nie doraźnym, nie od wydarzenia do wydarzenia, tylko długofalowym. Było oczywiste, że idzie wielki kryzys. Moim zdaniem różne rzeczy były błędne, ale to, że one były błędne, to za to rzeczywiście pan ma rację. Zapłaciliśmy takimi właśnie, tak powiem, odczuciami, jak te, które pan referował, i nie tylko odczuciami, bo odczucia to jest tylko jeden aspekt, realnymi stratami w wielu różnych dziedzinach. Zgadza się. To jest prawda, co pan mówi. To jest prawda, ale doprowadzenie do rozłamu byłoby jeszcze większą stratą. No mam nadzieję, że tyle pan sobie zdaje sprawę. Ja nie zmieniłem zdania co do tego, jak powinno wyglądać Wojsko Polskie. Nie zmieniłem zdania co do tego, jak powinna wyglądać polityka dotycząca rolnictwa. Nie zmieniłem zdania co do tego, jak powinna wyglądać polityka wobec przyrody, a zwłaszcza wobec lasów. I na pewno pan minister Szyszko też, gdy odszedł z rządu, nie zmienił zdania w tej sprawie, jak ta polityka, ale przecież nie podejmował działań wymierzonych w nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie podejmował działań rozłamowych, dlatego, bo miał świadomość, że ponad tymi różnicami jest właśnie wartość jedności, bo że tak powiem, różne kwestie są dyskutowane i wtedy, gdy jakiś kierunek okazuje się błędny, musimy mieć zdolność do jego korekty po prostu, do zmiany zgodnie z nadrzędną ideą, która nam towarzyszy, czyli ideą patriotyczną, czyli ideą dobra Polski, odrodzenia polskości, zbudowania silnego polskiego narodowego państwa opartego na katolickiej nauce społecznej. To jest kierunkowa idea. Taka jest większość Prawa i Sprawiedliwości, taka jest większość Polaków. Dlatego Polacy na Prawo i Sprawiedliwość głosowali. Te błędy, o których pan mówił, rzeczywiście, mające dzisiaj w tej audycji szczególne, że tak powiem, uwypuklenie przez rozmówców. Nie dziwię się temu, trzeba o tym rozmawiać publicznie, nic z tym złego, wręcz odwrotnie. To pomaga nam ta rozmowa i jasne stawianie sprawy pomaga nam wszystkim. Są korygowane i będą dalej korygowane. To jest zupełnie oczywiste, dlatego, że okazało się właśnie, że są różne rzeczy miały bardzo negatywny wpływ na nasze możliwości działania i na płynące z tego konsekwencje. W związku z tym jest oczywiste, że musimy dostosować naszą politykę do dobra państwa, do siły państwa. To dotyczy w olbrzymim stopniu właśnie ludności wiejskiej, czy też w pierwszorzędnym, ale dotyczy także ciągle niezrealizowanej reformy związanej z mediami. No ciągle, prawda, jesteśmy w trakcie, jesteśmy przed efektem jeszcze tego procesu. I wielu innych spraw. Borykamy się teraz z wyzwaniem, jakim jest próba właśnie likwidacji niepodległości Polski, ale przecież w żadnym wypadku mamy świadomość, że aby wzmocnić naszą siłę w tej rywalizacji, w tym zagrożeniu, w tej walce, musimy przeprowadzić reformy uwalniające siłę narodu polskiego i ją mobilizujące naród w wymiarze i gospodarczym, i moralnym, i ideowym, i tak dalej. W związku z tym to jest argumentacja na rzecz przyspieszenia tych właśnie przemian i mam nadzieję, że one zostaną właśnie zrealizowane, bo każdy roztropny analityk tej sytuacji jest świadom, że pewne spowolnienie, jakie nastąpiło po tych zmianach w 2018 roku właśnie w tej sferze ideowo-organizacyjnej, prawda, no miało swoje konsekwencje nie zawsze dobre, ale jeszcze raz powtarzam, że z kolei przyspieszenie gospodarcze sprawia, że mamy twardy grunt do przeprowadzenia tych wszystkich zmian. Że gdyby nie ta roztropna i skuteczna polityka gospodarcza, to tego twardego gruntu by nie było. Nie moglibyśmy dzisiaj tak swobodnie o tym rozmawiać, gdybyśmy nie mieli pewności, że szantaż, jaki próbuje się wobec nas stosować ze strony niektórych polityków Unii Europejskiej, w tym Komisji Europejskiej, nie będzie wobec Polski skuteczny, bo dysponuje państwo polskie, jak niedawno powiedział na konferencji prasowej pan premier Morawiecki, dysponuje takimi zasobami, że jesteśmy w stanie sprostać nawet takiej sytuacji, gdyby niektórych funduszy z Unii Europejskiej nie było. Ale to się stało dzięki dobrej polityce gospodarczej. Więc są cienie, są bardzo istotne błędy, ale są też i bardzo, bardzo ważne osiągnięcia. I tak na to właśnie patrzę. Ale możliwość realizacji tego wspólnego programu jest tylko wtedy, jeżeli bez względu na osobiste sprawy czy na oszacowanie błędnych rozwiązań utrzymamy jedność. To jest fundament. Tak długo, oczywiście, wszystko ma swoją granicę. To jest jasne. Ja to mówiłem wielokrotnie, bardzo jasno. Ta granica dzisiaj została postawiona i zarówno prezydent, premier, jak i prezes rządzącej partii jasno powiedzieli, że tej granicy niepodległości Polski na pewno nie przekroczą. I to jest fundament naszego wspólnego działania.
Tak jeszcze drążąc to, pan minister powiedział błędy. No bo nieraz tak ludzie zastanawiają się, prawda, gdy patrzymy, że podejmowana jest decyzja o zmianie jakiegoś ministra jednego na drugiego. Tego drugiego jeszcze może nie znamy. Nie wiemy, jaki będzie, ale się zastanawiamy, dlaczego, jak ten jest dobry, podejmuje się taką zmianę. Pan tu wspomniał o tym roztropnym, tej roztropnej analizie, o tej jedności, o tym, może my też nie widzimy wszystkiego dosyć daleko, bo tu w polityce też trzeba takiego widzenia dalekosiężnego. My nieraz widzimy tylko to, co teraz. Może emocjami się kierujemy, prawda? Czasem polityk też może tak rozedrzeć szaty, no bo jak mogliście mnie zmienić?
No tak, no można i tak się zachować. To się czasem zdarza, jeśli emocje biorą górę nad roztropnością i doświadczeniem, no to zwłaszcza od osób, które są niedawno w polityce, chociaż bywają często bardzo wybitni, bardzo zdolni w swojej dziedzinie, no to tak powiem, struktury polityczne nie zawsze są dla nich taką rzeczywistością rozpoznawalną. Musimy też pamiętać o sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Przecież każdy najmniejsze słowo jest, tak powiem, analizowane i używane później przeciwko Polsce przez wrogie nam media. No, chyba sobie z tego wszyscy zdajemy sprawę, że tutaj tak powiem, wywlecenie na wierzch wszystkich dyskusji, z jakimi mamy wewnętrznie, z jakimi mamy do czynienia, jest po prostu niesie z sobą obawę o takie rozgrzanie emocji, takie rozgrzanie także indywidualnych ambicji czasami, prawda, czy społecznego zamętu, który by doprowadził do zupełnej destrukcji. Nie można sobie na to po prostu, nie można sobie na to pozwolić. Ale powtarzam, to są kwestie, które muszą, zawsze podlegają ocenie w danym momencie i takiemu bilansowi, co jest lepsze, a co jest gorsze, co bardziej służy Polsce, a co Polsce służy mniej. Moim zdaniem przechodzimy ten kryzys skutecznie, przechodzimy ten kryzys będąc zdolnymi do odbudowy nie tylko jedności, ale przede wszystkim siły Prawa i Sprawiedliwości, siły rządów Zjednoczonej Prawicy przy wszystkich wątpliwościach i problemach, czasem indywidualnych, czasem zbiorowych, różnych. Państwo tutaj cytowaliście jakieś słowa pana premiera Gowina, które, jak mi się wydaje, miały na pewno, jestem przekonany, wyłącznie jego prywatnym zdaniem, na pewno nie stanowią stanowiska ani rządu, ani władz politycznych Prawa i Sprawiedliwości, ani rządu polskiego, no ale są bulwersujące, zgadzam się, są bulwersujące i to są właśnie takie błędy, których nie należy po prostu robić, bo one wprowadzają zamieszanie, są wykorzystywane przeciwko nam, sprawiają, że poszczególne grupy społeczne nie są pewne, w którą stronę naprawdę idzie rząd Rzeczpospolitej i mogą być używane do przeciwstawiania sobie poszczególnych osób. No ale to już jest pewna, że tak powiem, właściwość niektórych ludzi, że lubią być zawsze na ustach mediów, nawet wtedy, jeżeli to niesie z sobą więcej zła niż dobra.
Dziękuję. Jeszcze mamy pół godziny na rozmowę dziś o zagrożeniach fundamentów polskości. Naszym gościem jest pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony narodowej. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze
dziewica. Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Grzegorza, gościa, którego bardzo Dziękuję. Lubię i tak myślę, ponieważ bardzo pana szanuję, panie ministrze, jako człowieka, bo pan ma tyle optymizmu w sobie i taką energię i jeszcze szlachetność, bo pan zbiera razy, a właśnie w ramach tej jedności nie ma pan żadnych takich myśli, które my, przeciętni ludzie, pan mówił o emocjach. Co się dziwić emocjom? Na przykład, jeżeli pan dla nas był dobry i pan Szyszko, świętej pamięci, a na przykład pan Jacek Kurski nie bardzo zdaje według mnie egzamin, a jest. No więc dla przeciętnego, prostego wyborcy, zresztą my nie dlatego wybieramy, żeby szantażować, że jak zostanie ten, prawda, odwołany, to my przestajemy. Nie, my wierzymy, ale pewne rzeczy wydają nam się, na przykład pamiętam, jak pani Szydło walczyła o nas z taką szacunkiem, na nią patrzono, nie wiem, czy to w Strasburgu, gdzieś tam o Polskę walczyła. I potem na przykład jednego dnia była w Radiu Maryja, a za dwa dni już był pan Morawiecki. I takie, to są takie drobiazgi. I my jesteśmy emocjonalni, panie ministrze, zgadzam się. Ale przecież Polacy z natury są emocjonalni. To nawet w Mazurku Dąbrowskiego to się słyszy. W słowach i w melodiach. I dzisiaj arcybiskup Konrusiewicz szalenie emocjonalnie miał homilię, wygłosił. Także po prostu my jesteśmy emocjonalni. Proszę nam wybaczyć. Ale tacy ludzie jak pan umieją walczyć o tę jedność i nas też uczą. Ale jeszcze chciałam coś dodać. Żyjemy w strasznym zamęcie. Już widzę tu ludzi, którzy pan te razy zbiera, a jest Bogu ducha winien. Tu dzwonią różni ludzie, różni słuchacze. A tu chodzi jeszcze o coś, że my żyjemy w zamęcie i tak pomyślałam sobie, panie ministrze, ponieważ powtarzam, jest pan mi taką niebratną duszą, ale czuję w panu tę energię taką... Właśnie i szlachetność, tak? To powiem panu, chociaż może to będzie dziecinne, że pomyślałam sobie ostatnio, żyjemy w tym zamęcie, strasznie przeżywam to, co się działo z kościołami, przeżywam to, co z tym slajkiem kobiet, bo to szalenie źle wpływa tu w mojej dzielnicy, w ogóle kobiety z tych wyższych sfer pozdrawiają się właśnie, no to K, do widzenia. Także jest jakaś moda na to, to jest jakieś takie diabelskie, ale w czym rzecz, że pomyślałam sobie ostatnio, no, jestem bardzo, wiele rzeczy rozumiem bardzo dziecinnie, że nam zrobiono straszną krzywdę, zabierając nam kresy wtedy, kiedy Churchill i Roosevelt, niby nasi sprzymierzeńcy, a dając nas w ręce Rosji, osłabiono nas. Gdyby te kresy były nasze, gdyby ci ludzie kresowi, tak jak ci emocjonalni, bo są z natury, moja mama też z kresów i potem walczyła w powstaniu, więc mam prawo trochę o tym mówić. Gdyby ci ludzie, gdyby to wszystko było tak jak z kresami, Wilno, Lwów, nasz, to byś oni poszli na tę panią Lempart, oni by nie pozwolili, bo to jest emocje właśnie takie pozytywne i patrzenie sercem. Tak jak pan Gładysz, który śpiewa co już w świętej pamięci co dzień wszystkie nasze dzienne sprawy, to ja już ze znajomymi rozmawiam o tym, jak on to wyraża, prostą pieśń, bo to jest ta kresowość, a na kresach, na kamieniu rodzili się ludzie najlepsi, poeci, najlepsi patrioci. I ja mam, ciągle tak myślę, bo już sama jestem u kresu, że co za straszna krzywda, tak jakby ktoś po diabelsku pomyślał, że jak my im to zabierzemy, to my i tak osłabimy, że potem tacy ludzie, jak ci, co tak się dziczą, bo my już jesteśmy, panie ministrze, już kończę, my nie mamy tej tożsamości takiej, jak powinniśmy. I żyjąc w takim zamęcie i wierząc w to, że na przykład po tych 30 latach, kiedy nas przekonywano, że własność to wolność, że prawo własności, a nie przekonywa, a powinniśmy być przekonani, gdyby tamci kresowcy byli nasi, to byśmy tak nie myśleli o własności, bardziej o sumieniu, bardziej o jedności. I to już na koniec powiem to, co już kiedyś mówiłam, że siostra zakonna, będąca 10 lat gdzieś tam w Kolumbii czy gdzieś, rozmawiała ze mną i ja spytałam siostrę, bo wróciła, jak siostra widzi nasz kraj z perspektywy 10 lat. I ona, siostra zakonna, powiedziała tak, proszę się nie gniewać, ale jedni udają Amerykanów, drudzy Europejczyków, mało kto jest sobą i wszyscy są zagubieni. Ja przepraszam, że ja to mówię, ale ona, to mi trafiło do serca. I potem połączyło się z tym żalem, że ci ludzie by nas ratowali, bo oni tą emocją by nie pozwolili na coś takiego, a my zlękliśmy się Europy. No, co byśmy zrobili, gdyby była interwencja od razu, że na tych kościołach malują. I proszę nas zrozumieć, tych zwykłych ludzi, którzy w was wierzą, ale widzą pewne niesprawiedliwości, no bo pan powinien dalej być tam, gdzie był, i wiele innych osób. A znowu pan Jacek Kurski, którego serdecznie pozdrawiam. Te media nie spełniają swojej roli, ale to już zaczynam się zapętlać. Życzę panu, żeby pan zawsze tak szlachetnie nas uczył tej jedności i braku zawiści, bo to jest prawdziwa polska właściwie cecha. Może pan też gdzieś z kresu. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Panie ministrze, z Bogiem.
Z panem Bogiem. Bardzo, bardzo dziękuję za tą wspaniałą wypowiedź. Nie myślę tylko ty o tych miłych słowach, które mnie dotyczą, ale jak i taka diagnoza, którą pani sformułowała, no bardzo, bardzo ona jest w wielu wymiarach trafna. Tak, ja jestem, moja rodzina w XVIII wieku mieszkała pod Drohobyczem w jednej z wsi niedaleko Drohobycza, więc w tym sensie jestem rzeczywiście z Kresów, chociaż już od XIX wieku w Świętokrzyskim, no a potem od 150 lat w Warszawie. Ale to i to dziedzictwo emocjonalne, wbrew temu, co może się wydawać na zewnątrz, jest we mnie bardzo, bardzo silne, ale ono nie może zdominować, tak powiem, no, odpowiedzialności politycznej, choć bywało różnie i też się zdarzało, zwłaszcza w latach 90., że ulegałem takim, tak powiem, emocjom właśnie, co było niesłuszne moim zdaniem. Ale wracając do całości pani wypowiedzi, po pierwsze, no, nie mam wątpliwości, że odpowiedzialność i Churchilla, i Roosevelta, ta, która się zmaterializowała w Jałcie, chociaż już w Teheranie była oczywista, jest bardzo, bardzo duża, no, ale nie zapominajmy jednak, że sprawcą był Stalin i Związek Sowiecki. A to był prawdziwy sprawca. I Amerykanie, i Anglicy nie dotrzymali słowa i zobowiązań, jakie wobec Polski mieli, nie dotrzymali, no, pewnego długu, jaki zaciągnęli wobec polskich sił zbrojnych, płacących krwią naszą za sojusz ze Stanami i z Wielką Brytanią. No ale powtarzam raz jeszcze, istotnym sprawcą jest tego podziału Polski, tego, co się stało z Kresami, i Związek Sowiecki. Za to, czy gdyby granice Polski pozostały takie, jak było przed wojną, jaki by miało to wpływ na przebieg obecnych wydarzeń, no to jest oczywiście do bardzo głębokiej socjologiczno-historycznej i psychologicznej dyskusji. Nie jestem pewien, jak byśmy sobie poradzili z problemami narodowościowymi, które już przecież przed wojną miały bardzo wymiar istotny, co się w czasie ataku i niemieckiego, i później sowieckiego niestety pokazało, więc duża część mniejszości narodowych wykorzystała to do działania przeciwko Polsce, więc tego musimy być świadomi, i ten problem byłby także dzisiaj. To w żadnym wypadku nie usprawiedliwia i nie oznacza, że ja jestem, tak powiem, osobą, która gotowa jest przyjąć to z dobrodziejstwem inwentarza i zaakceptować. My musimy mieć politykę propolską wobec Polaków, którzy żyją na tamtych terenach i stanowiąc tam mniejszość narodową. Stanowiąc tam mniejszość narodową, no jednak dzięki polskości mają bardzo istotny wkład w rozwój czy Litwy, czy Białorusi, czy Ukrainy, i my na pewno z ich dorobku musimy czerpać, a ich rozwój wszelkimi siłami wspierać. Co do tego nie mam wątpliwości. Czy ta emocjonalność powinna w większym stopniu odgrywać rolę? Tak, są takie momenty, kiedy tak powinno być. Zgadzam się z pani absolutnie w pełni, że nasza reakcja na to, co się stało, na tę próbę rewolty, czy wręcz no, ataku na państwo polskie i na naród polski, z jakim mieliśmy do czynienia przez tych zwolenników LGTB, którzy użyli polską młodzież do tego. Tak, ta nasza, niewątpliwie nasza reakcja powinna być dużo bardziej, tak powiem, silna, taka jak ją przedstawił pan prezes Kaczyński w swojej wypowiedzi, gdy wezwał nas wszystkich. Nie ukrywam, że byłem zdecydowanym zwolennikiem takiej właśnie i tej właśnie wypowiedzi do obrony kościołów, po prostu do obrony. To był nasz obowiązek indywidualny, zbiorowy. Cieszę się, że powstała Straż Narodowa, cieszę się, że powstała ta Straż Patriotyczna, że zaczęło działać to Stowarzyszenie Pilnujmy Polski. To jest zresztą ruch, z którym mamy teraz do czynienia w całym kraju. Powstają takie stowarzyszenia, powstają takie grupy społeczne i bardzo dobrze, jest potrzebny powszechny ruch patriotyczny. On jest konieczny, wynikający z uświadomienia sobie, jak dalece zapomnieliśmy o tej o wyrażaniu patriotycznej emocji, patriotycznego przywiązania do naszej tradycji narodowej i do naszego państwa. Ono może być obronione tylko przez cały naród, nigdy przez administrację, bo niestety w dużym stopniu ta administracja ma zupełnie inne poglądy i często inne działania. Jest potrzebny ogólnonarodowy ruch patriotyczny. To jest w ogóle bezsporne. Czy on się nazywał właśnie Straż Narodowa, czy on będzie się nazywał Pilnujmy Polski, czy inaczej. To jest inna materia. Porozumiemy się w tych grupach z pewnością. Same partie polityczne tutaj nie wystarczą. W pełni się z panią, absolutnie się z panią zgadzam. No, jeżeli chodzi o te decyzje personalne, one mają znaczenie, to nie jest tak, że to jest bez znaczenia, nigdy bym czegoś takiego nie powiedział i na pewno każdy z nas, który odszedł ze stanowiska, ma obowiązek robić wszystko, żeby to, co dobrego robił, było kontynuowane. Ja także się staram, ale tak, żeby równocześnie nie szkodzić, tylko pomagać, tylko wspierać, tylko rozwijać, a nie marnotrawić. Więc na tym polega rzecz. Za to raz jeszcze dziękuję za to przypomnienie gorącego patriotyzmu polskich kresów. Tak, on zawsze rzeczywiście taki był i taki nadal jest, czy we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w Szczecinie, we wszystkich miastach, gdzie żyją potomkowie tych, którzy z kresów przenieśli się na obecny teren państwa polskiego, ale i z tych, którzy tam nadal pozostali i nadal polskość tam budują. Jesteśmy wszyscy razem i na pewno przecież jeżeli powstaje porozumienie państw Śródmorza czy Międzymorza, to ono powstaje właśnie dzięki temu, że od Rygi po Mołdawię jesteśmy w stanie w zasadzie ze wszystkimi się po polsku porozumieć, bo polskość tam ciągle istnieje. Miejmy świadomość tej dorobku polskości, która ciągle na tym obszarze trwa i powinna służyć tym narodom i służyć ich porozumieniu między sobą, bo to jest nasza rzeczywista przyszłość. Tutaj musimy wzmocnić nasze siły, a ta pamięć przeszłości, także emocjonalność, o której pani powiedziała, powinna nam sprzyjać i wspierać nas w realizacji tego patriotycznego dzieła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Karol z Warszawy. Dzwonię z pytaniem i z prośbą w dwóch kwestiach do pana ministra Antoniego Macierewicza. Dzwonię w... Pierwsza sprawa to była poruszana wcześniej sprawa 1066, która no troszeczkę nie została jakby dla mnie wyjaśniona zbyt dokładnie, tak jak byśmy sobie tego życzyli sobie niektórzy my Polacy, żeby tą ustawę po prostu odrzucić. W końcu ją podpisywał przeciwnik polityczny pana prezydenta Andrzeja Dudy. Podpisał ją pan Bronisław Komorowski. To jest pierwsze pytanie. Czy nie lepiej by było z tego zrezygnować, z tej ustawy, która może być wykorzystana w przyszłości, czy przez innego prezydenta, czy przez innych włodarzy naszego państwa. Natomiast główną sprawą, którą chciałbym poruszyć w tym momencie na antenie, jest sprawa Oświęcimia. Dzwonię w tej sprawie, gdyż jestem na świeżo po powrocie z tamtego rejonu. Swego czasu w jednej z audycji, w której brał udział, chyba w rozmowach też niedokończonych, pan Antoni Macierewicz, zadzwonił pewien człowiek, który powiedział, co się wyrabia w Oświęcimiu, w Muzeum Auschwitz. Ja tam byłem przez parę dni w pobliżu, fotografowałem jeden wielki plac budowy, jakim jest w tej chwili Auschwitz I, czyli ten główny budynek, nie Birkenau, tylko tutaj przy ulicy Leszczyńskiej w samym Oświęcimiu. To, co się tam dzieje, to woła o pomstę do nieba. Są zrobione wykopy potężne na jakieś tunele mają być budowane tam w tamtym rejonie. Mogę powiedzieć, że w odległości od krematorium to nie większe niż 20 metrów. Mam to ofotografowane, bo zrobiłem profesjonalnym aparatem zdjęcia z dużej odległości, jak wygląda ten teren. Również sfotografowałem tablicę informacyjną, kto wykonuje te prace, kto zleca, kto wykonuje, jakie biuro projektowe i tak dalej. Teraz moje pytanie jest takie. Czy można by było poruszyć jakieś mechanizmy i zablokować dalsze niszczenie obozu Auschwitz, Auschwitz I dokładnie. Czy jest taka możliwość? Czy pan minister podjąłby się, przepraszam, pan poseł, podjąłby się takiej mediacji czy jakichś mocniejszych ruchów w stosunku do dyrekcji obozu, którą reprezentuje pan Cywiński?
Panie ministrze?
Tak, ja bardzo uważnie tego słucham. Rzeczywiście pamiętam tamtą audycję. Wtedy jeden ze słuchaczy zarzucił dyrekcji Muzeum w Auschwitz, że wyeliminowała w ogóle postać pana rotmistrza Pileckiego i jego działanie jako przywódcy, organizatora tajnej organizacji wojskowej. Przedstawiciele Ministerstwa Kultury przysłali mi całą dokumentację, czy też dużą część, może tak powiem, dokumentacji, zdjęć pokazujących, nie wiem z jakiego okresu to było, powiedzieli, że z ostatniego, więc nie mam powodu, żeby im nie wierzyć, pokazujących, że jest inaczej, że jednak postać pana rotmistrza Pileckiego jest tam na tych wystawach obecna. Nie miałem ostatnio czasu, żeby samemu pojechać i zobaczyć, czy ten kontekst jest pełen, czy właściwy, bo może można przecież zrobić tak, żeby chociaż się sama postać czy jego dorobek będzie prezentowany, to będzie tak prezentowany, że na zdjęciu można to pokazać jako bardzo istotny, a w istocie w całym kontekście jest na marginesie. Tak może być, ja głęboko wierzę, że tak nie jest i że ten materiał zdjęciowy, który ministerstwo przysłało, odpowiada obiektywnej rzeczywistości, ale pojadę, zobaczę, podobnie jak to, o czym pan mówi, bo to jest niepokojące, chociaż sam fakt budowy jeszcze o niczym nie świadczy. Rozumiem, że pana obraz, który pan zobaczył, sugeruje, że to jest budowa, która może w sposób jakiś zasadniczy zmienić obraz Auschwitz w sposób szkodliwy dla pamięci o tej straszliwej zbrodni i dla tego, co mamy obowiązek przekazać zarówno wszystkim Polakom, jak i całemu światu. Więc Tak, ja na pewno się tego podejmę, nie w tym sensie, żeby wobec dyrekcji Auschwitz się w tej sprawie zajmować, tylko po prostu będę rozmawiał w Ministerstwie Kultury w tej sprawie, ale bardzo bym prosił, żeby pan te zdjęcia mi podesłał, bo to będzie narzędzie, które mi bardzo ułatwi taką rozmowę. Ja byłem w różnych sprawach związanych z Auschwitz, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę obecności krzyża w latach 90. bardzo zaangażowany i wspominam to działanie jako nasz po prostu katolicki i polski obowiązek. Nie zmieniam w tej sprawie zdania bez względu na dalszy przebieg
wydarzeń. A w jaki sposób taką dokumentację na przykład przesłać panu ministrowi?
No najlepiej po prostu do Sejmu na moje nazwisko. Po prostu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ulica Wiejska 468, Antoni Macierewicz. Można napisać, nie wiem, poseł, marszałek, senior, dowolnie.
Dziękuję. Radio Maryja.
Ale bardzo o to proszę, bo to zgadzam się, że to jest sprawa, jedna z tych fundamentalnych spraw polskich, czy w Polsce się dziejących, a mających dla nas olbrzymie znaczenie. Właściwe przedstawienie tej zbrodni niemieckiej, a także kłamstw, jakie na temat tego są, na temat Polski upowszechniane, jest niesłychanie istotne, więc na pewno się tym zajmę, z pewnością.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław Masiukiewicz jeszcze, tylko bardzo króciutko z New Jersey. Jaka jest, wydaje mi się, mentalność pana ministra? Rozbity klub, myślę, że może nawet najmocniejszy klub w Ameryce, klub Gazety Polskiej, przy pomocy pana ministra, a szczególnie jego ludzi. I pan minister mówi, że broni tych ludzi, no chyba dlatego, że bierni, mierni, ale wierni, no bo wykonują pewne polecenia, bo ja inaczej tego wytłumaczyć nie umiem. Jeżeli z 30 paru osób, działaczy naprawdę bardzo zaangażowanych, zostaje się garstka, może 5 osób, no to jeżeli w taki sposób będziemy jednoczyć Polaków na, że tak powiem, modłę pana ministra, no to chyba będzie to samo powtórka właśnie z rozrywki z PRL-u.
Tak. Panie ministrze?
No cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle. Nie chcę przywoływać nazwisk, bo to chyba nie jest właściwe. Mówiłem o tym komitecie smoleńskim i katyńskim. Byłem tam niecały rok temu. To nie jest 5 osób, tylko 500 osób, więc naprawdę tyle było przynajmniej mniej więcej w polskiej Częstochowie, która jest, w której się odbywają wtedy, kiedy można, w rocznice organizowane spotkania, rozmowy i dyskusje przez właśnie tych ludzi, których pan tak nieładnie teraz oskarża. Mówię nieładnie, nie żeby mieć do pana pretensje, tylko że poza mną nikt nie może tego zweryfikować i dlatego uważam, że zachowuje się pan nie najlepiej. Pan po prostu mówi nieprawdę. Proszę tego już więcej po prostu nie robić. I Klub Gazety Polskiej, i Komitet Smoleńsko-Katyński jest przez jego organizatorów prowadzony znakomicie. Przyczynia się nie tylko do jedności i dynamizmu Polonii na tamtym obszarze, ale także do współdziałania z rządem polskim i z środowiskami patriotycznymi w Polsce. Więc naprawdę jestem im bardzo, bardzo za ich wysiłek, pracę i zdolność na co dzień, tak powiem, borykania się z takimi kłamstwami, jak te, które pan teraz opowiada, są zdolni się mierzyć. To naprawdę są dobrzy Polacy.
Panie ministrze, akcent na koniec. Jak chciałby pan podsumować też dzisiejsze spotkanie, temat o zagrożeniach fundamentów
bardzo, bardzo, polskości. Bardzo dziękuję za tę dyskusję i wprawdzie ona się skupiła na takim, powiedziałbym, przekazywaniu, podsumowywaniu tych kwestii, które powinny być zreformowane, zmienione, ulepszone w Prawie i Sprawiedliwości, w działaniu Zjednoczonej Prawicy, to myślę nie jest niczym w tym złym i bardzo się cieszę z tej rozmowy, bo nawet jeżeli ona bywała czasami, czy dla samej Zjednoczonej Prawicy, czy dla mnie osobiście trudna, to nie ma takiego specjalnego znaczenia. Ważne jest, żebyśmy mówili to, co naprawdę czujemy i wskazywali na te punkty, które muszą być zmienione. To ułatwi nam wszystkim dokonanie tych zmian, bo one czasami są po prostu absolutnie niezbędne z perspektywy Polski, z perspektywy siły polskiej. Powtarzam jeszcze raz, nigdy w historii, najnowszej historii Polski od 1918 roku nie udało się nikomu doprowadzić do takiej jedności narodowej, politycznej, jak to, co się udało Prawu i Sprawiedliwości. To jest olbrzymi dorobek. Można go rozbić, można go zniszczyć, tylko weźmie się wtedy odpowiedzialność za dramat kraju. Jeżeli są błędy, to trzeba je wewnątrz zmieniać, także poprzez taką dyskusję, jak ta, która się dzisiaj odbywa. I chociaż, powtarzam, ona w mniejszym stopniu skupiała się na tematach pokazujących, mówiących o fundamentach polskości dzisiaj zagrożonych, to w ten sposób, poprzez takie właśnie jej ustrukturalizowanie, pokazała, jak dla nas wszystkich Polaków ważna jest jedność polskiego obozu patriotycznego. Nawet jeżeli on jest zróżnicowany, nawet jeżeli są tam różne zdania, nawet jeżeli są tam różne interesy, nawet jeżeli jedni uważają, że ten powinien być ministrem, a inni uważają, że kto inny. W porządku, rozmawiajmy o tym, dyskutujmy o tym, czasem nawet się kłóćmy, byleby efektem tego było polepszenie i usprawnienie działania polskiej Zjednoczonej Prawicy, bo celem, powtarzam, dla mnie jest budowa państwa narodowego, państwa polskiego opartego na katolickiej nauce społecznej. I na moje rozpoznanie to jest, i także nie patrząc na wyniki wyborów, które przecież w olbrzymim stopniu przez pana prezydenta Dudę zostały wygrane właśnie dlatego, że jego głównym przekazem była karta rodziny. To był jego główny przekaz i on odegrał największą rolę w jego kampanii i słusznie, dlatego, bo to jest jedyny moment w polskiej historii od wielu, wielu dziesiątków lat, kiedy możemy, mając Zjednoczoną Prawicę, wprowadzić takie rozwiązania w Polsce i gospodarcze, i społeczne, i prawne, które rzeczywiście pozwolą zbudować państwo naszych marzeń. Bardzo za tę dyskusję dziękuję. Odnotowałem wszystkie pretensje i wszystkie wskazówki i na pewno tymi, które dotykają istoty rzeczy, nie tylko się zgadzam, ale będę się starał je realizować. Raz jeszcze ojcom, ale także wszystkim dyskutantom i tym, którzy się nie dodzwonili, ale mieli podobne uwagi, czy inne, o które w takim razie proszę, żeby przekazać mi w listach do Sejmu, czy poprzez Radio Maria. Tak czy inaczej bardzo o to proszę, bo czuję swoją odpowiedzialność jako członek kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i na pewno będę starał się te interesy, te marzenia, te dążenia, te rozwiązania, o których była mowa, reprezentować i spróbować je realizować. Dziękuję bardzo za wspaniałą rozmowę o przyszłości siły Polski.
Dziękujemy bardzo też za poświęcony nam czas, panie ministrze. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był minister obrony narodowej. Temat o zagrożeniach fundamentów polskości. Dziękuję też państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, za wzięcie udziału w naszym spotkaniu. To były rozmowy niedokończone.